Za kilka dni, 31 października, będziemy mogli obchodzić kolejną rocznicę reformacji. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś zapoznać się z 95 tezami, które dr Martin Luther przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze. Tak przynajmniej się powszechnie uważa, chociaż historycy poddają w wątpliwość to, że tak rzeczywiście było, ale nie dyskutują oczywiście z tym, że rozesłał te tezy do osób zainteresowanych debatą nad kwestią sakramentów i zbawienia w Kościele. Jeśli nie, to chciałbym przytoczyć wam cztery ciekawe, istotne tezy. W tezie 36 Martin Luther napisał: każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Teza 62 brzmi: istotny, prawdziwy skarb Kościoła to święta Ewangelia chwały i łaski Bożej. A ostatnie dwie tezy mówią: należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło i byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. To między innymi te tezy dały początek reformacji. Kiedy to z odwagą Martin Luther stanął w wyłomie, aby poruszyć kwestię zbawienia, kwestię usprawiedliwienia, pewności tego, że zmierzam do nieba, że żyję w pokoju z Bogiem. Od tego się zaczęło, od tych tez. Natomiast to nie odwaga Marcina Lutra jest w sercu reformacji, ale jedno słowo: wiara. I to, co z wiarą związane. Zatem, aby z jednej strony uczcić jubileusz reformacji, z której bierze się również i nasza denominacja, nurt baptystyczny, i zarazem też poruszyć ten tak ważny temat, jakim jest wiara, chciałbym nas zaprosić dzisiaj do listu do Hebrajczyków, rozdziału 11. Omówimy cały ten rozdział aż do rozdziału 12, wersetu 3. To są 43 wersety. No ale kiedy, jak nie dzisiaj, przeczytać tak wspaniały fragment? Omówimy też go inaczej niż zazwyczaj. Nie każdy werset po kolei, chociaż będziemy je tak czytać, ale zatrzymamy się nad kilkoma myślami mówiącymi o wierze. List do Hebrajczyków to bardziej kazanie niż list. Nie znamy autora tego listu, ale znamy jego cel. Wiemy, że pisał on do wierzących, którzy zaczęli się chwiać. Przeżywali oni prześladowania, tracili majątki, niektórzy zaczynali wątpić w to, czy w ogóle warto trwać przy Chrystusie. I autor listu do Hebrajczyków mówi im: nie odwracajcie się. Jezus jest lepszy od wszystkiego, co znacie. Jezus jest lepszy od wszystkiego, co jest w Starym Przymierzu. Trwajcie w Nim. I właśnie w 11 rozdziale autor zatrzymuje się, aby pokazać pierwotnym odbiorcom i również i nam, czym jest prawdziwa wiara. Jak wygląda wiara, gdy jest żywa? O tym za chwilę przeczytamy. John Bunyan, 17-wieczny baptysta, którego w zeszłym tygodniu cytowałem, powiedział tak: wielu chrześcijan żyje i pracuje na tym świecie, jak gdyby wiara była dodatkiem, a ten świat jedyną rzeczą potrzebną do życia. A to właśnie wszystkie rzeczy tego świata są dodatkiem, a wiara jedyną potrzebną rzeczą. Jeszcze raz przeczytam ten cytat. Wielu chrześcijan żyje i pracuje na tym świecie, jak gdyby wiara była dodatkiem, a ten świat jedyną rzeczą potrzebną do życia, a to właśnie wszystkie rzeczy tego świata są dodatkiem, a wiara jedyną potrzebną rzeczą. A zatem, kochani, co sprawia, że człowiek, który nigdy nie widział Boga, ufa Mu całym sercem? Co sprawia, że staje się on bohaterem wiary, jak ci, o których za chwilę przeczytamy? Czym jest wiara, jeśli nie ślepym przekonaniem, ale siłą, która zmienia życie? Przekonajmy się. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Oto definicja wiary. Czytamy, że wiara jest pewnością. Zatem wiara to nie optymizm, wiara to nie gdybanie, wiara to nie może się uda, wiara to pewność, oparta nie na nas, ale na Bogu, który nie kłamie. Dlatego godzien jest zaufania, godzien jest wiary. Z drugiej jednak strony wiara to nie dowód. To nie namacalne doświadczenie. Wiara to nie oglądanie czegoś, a jednak wiara to przeświadczenie. I biblijnie rozumiana wiara to pewność, gwarancja tego, co ma się stać, choć tego nie dotknęliśmy i nie zobaczyliśmy. Wiara to coś, za co zgodnie z polskim powiedzeniem człowiek da sobie rękę odciąć, a jednak coś, czego nigdy tą ręką nie dotknął. Wiara jest tym, co napędza i zmienia życie człowieka. Jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Co z tego wynika? Czytamy dalej. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Tu jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że ludzie mogą być zbawieni na podstawie swojego dobrego życia. Nie ma takiej możliwości. Dlatego, że Bóg nie patrzy na czyny człowieka, ale patrzy na serce człowieka. Patrzy najpierw na wiarę, a później na to, co z tej wiary wypływa. Tak jak czytaliśmy na początku nabożeństwa w liście do Efezjan. Ponadto też czytamy tutaj, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy mają pragnienie Go poznać. Więc prawdziwa wiara to nie to wiara, która szuka Boga. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest... Z czego? Z wiary odziedziczył usprawiedliwienie. Tutaj mamy wzmiankę o pierwszej osobie w Biblii, która została nazwana sprawiedliwą. Czyli mamy tutaj Noego. Odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Noe stał się jakby pierwszą zapowiedzią zbawienia z łaski. Bóg objawił mu się i powiedział o tym, że zniszczy świat z powodu grzechu. I powiedział też o tym, że zawrze z Noem przymierze. I że uratuje Noego i jego rodzinę. I nakazał w związku z tym zbudowanie arki. Znamy tę historię bardzo dobrze, prawda? Jak Noe na to zareagował? W Księdze Rodzaju 6:22 napisane jest, że uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Bóg. Więc wyobraźmy sobie człowieka, który przez dziesiątki lat buduje ogromny statek na suchym lądzie. Nie nad morzem, nie nad oceanem, ale gdzieś na łące. Za wsią, koło domu sołtysa. Buduje wielką, wielką skrzynię. Wokół ludzie się śmieją, wokół ludzie drwią, a on wciąż pracuje. Dlaczego? Bo wierzy w słowo Boga. Chociaż jeszcze nie widzi tego, co ma nadejść. Bo uwierzył Bogu, który ostrzega przed potępieniem, jakie on na pewno ześle, przed sądem. I ten Bóg wezwał go do posłuszeństwa. Bóg wezwał go ze swojej łaski, tylko i wyłącznie. Noe niczym nie zasłużył na to, ale Bóg to jemu się objawił i powiedział: Noe, nadchodzi sąd, ratuj się, zbuduj arkę. Więc wiara Noego miała trzy kroki. Związana była z trzema krokami. Po pierwsze, Pan Bóg przemówił. Po drugie, Noe zaufał. I po trzecie, w związku z tym zaufaniem Noe działał. I tak właśnie wygląda prawdziwa wiara. Wiara słucha tego, co mówi Bóg. Wiara ufa temu, co powiedział Bóg, i wiara odpowiada posłuszeństwem. To jest właśnie ta zapowiedź zbawienia z łaski, uchwycenia się wiarą czynną w działaniu. I my wiemy też, że Bóg zniszczy i tę ziemię. Zapowiedział to wielokrotnie w swoim słowie, tak samo jak zniszczył ze dni Noego, zniszczy, jeszcze raz, ale już nie wodami potopu, lecz ogniem i zniszczy na zawsze, jak mówi drugi list Piotra. I my również dzisiaj, i nas również dzisiaj wzywa do tego, aby mu zaufać i aby ratować się z tego wynaturzonego pokolenia. Naszym wybawieniem jest Jezus Chrystus, a Bożym wezwaniem do ratunku jest Ewangelia, największy skarb Kościoła. Ewangelia, która mówi o ratunku od wiecznego potępienia i gniewu Bożego. I wszyscy wokół Noego żyli tak, jakby nic się nie miało wydarzyć. Patrzyli w niebo i mówili, no nie spada żadna kropla, o co tobie chłopie chodzi? A Noe patrzył na Boga i mówił, on powiedział, że przyjdzie deszcz. Więc przyjdzie deszcz. Prawdziwa wiara nie patrzy na to, co widać. Patrzy na tego, który mówi prawdę. Noe miał arkę z drewna, my mamy krzyż z drewna. Tamten statek unosił ludzi nad wodami sądu. Ten krzyż unosi nas ponad ogniem Bożego gniewu. Kto wszedł do arki, był bezpieczny. Kto jest w Chrystusie, jest bezpieczny. Prawdziwa wiara to wiara, przez którą człowiek zostaje usprawiedliwiony. A taka wiara nie jest teorią. To decyzja, żeby zaufać Bogu, który mówi prawdę, nawet kiedy cały świat w to wątpi. I tak jak Noe, budujmy swoje życie na Bożym Słowie. Usłyszeliśmy Boże wezwanie przez Boże Słowo. Zaufaliśmy Bogu. Budujmy swoje życie na tym zaufaniu. Nie na tym, co mówią ludzie, ale na tym, co mówi Bóg. Bo tylko taka wiara ratuje. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Abraham został powołany i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To jest prawdziwa wiara. Wiara objawiająca się w posłuszeństwie. Został wezwany, więc wstaje i idzie. Nie dyskutuje z Bogiem, nie mówi, a co jeśli, a co gdyby, a ja nie wiem, a może później, a jeszcze coś muszę załatwić, a to jest niebezpieczne, a ja nie rozumiem, a powiedz mi więcej, a daj mi znak. Wstaje i idzie. Pakuje swoją rodzinę i idzie tam, gdzie Bóg mu nakazuje, nie wiedząc, dokąd idzie. Gdyby wiedział, dokąd idzie, to już nie byłaby wiara, ale byłaby wiedza. A nie przez wiedzę człowiek jest zbawiony, a przez wiarę. Mieć taką wiarę jak Abraham. Być gotowym na wielkie rzeczy przez wiarę w to, że Bóg jest. Więc ufam mu we wszystko, co on mówi i do czego powołuje. Prawdziwa wiara to nie ślepa wiara, ale to ufność w Boga, który widzi więcej niż my widzimy. To ufność w Boga, który widzi więcej niż my widzimy. Abraham poszedł nie dlatego, że wiedział dokąd, ale dlatego, że wiedział, kto go woła. I to jemu zaufał. Więc prawdziwa wiara to taka, która ufa Bogu, zanim wszystko zrozumie. Która mówi, Panie, nie wiem, dokąd mnie prowadzisz, ale wiem, że z Tobą chcę iść. Oto prawdziwa wiara. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Więc Abraham i jego potomkowie nie tylko wyszli z ziemi rodzinnej przez wiarę, ale także przez wiarę żyli jak cudzoziemcy. Mieszkali w ziemi obiecanej, ale nie traktowali tej ziemi jako swojego ostatecznego domu. Mieszkali w namiotach, bo wiedzieli, że to jest tylko przystanek, Ich wiara była więc wiarą pielgrzymującą, ale była też wiarą oczekującą. Oczekującą miasta, którego budowniczym jest Bóg. Co to za miasto? Wiemy doskonale. Nowa Jerozolima. W nowym niebie i nowej ziemi. Oni szukali ojczyzny lepszej, wiecznej, niebiańskiej. I myślę, że my, współczesny człowiek, dzisiaj chce, żeby tutaj było jak w domu. Żeby się tutaj dobrze urządzić. Żeby mieć nasz ulubiony święty, czyli święty spokój. Mieć nasze ulubione święte, czyli święte bezpieczeństwo. I tak sobie żyć. A oni, Abraham, Izaak i Jakub, przez całe życie mieszkali w namiotach, bo wiedzieli, że ich prawdziwy dom dopiero nadejdzie. I drodzy, my też jesteśmy pielgrzymami. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby się zadomowić w tym świecie, ale jesteśmy tutaj po to, aby dojść do miasta, którego budowniczym jest Bóg. Pamiętajmy o tym, bo łatwo o tym zapomnieć w naszym konsumpcyjnym świecie. Werset 16 jest absolutnie fascynujący. Po pierwsze, mówi, że ojczyzna niebiańska, czyli to, co czeka człowieka po śmierci, jest lepsze od tego, co jest tutaj na ziemi. Apostoł Paweł, na pewno pamiętacie, powiedział podobne rzeczy. Dla mnie życie to Chrystus, ale śmierć to zysk. Czemu to zysk? Bo tam lepiej. No. Zysk jest zawsze tam, gdzie jest lepiej. On mówi, dla mnie śmierć to jest zysk. Ale też czytamy o tym, jak wielce Pan Bóg, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale myślę, że to dobrze zrozumiecie, docenia takie podejście do życia. Jest napisane, że nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Jak bardzo Pan Bóg upodobał sobie taką wiarę. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. To jedno chyba z najpiękniejszych zdań, jakie możemy znaleźć w Biblii o ludziach, takich, jakimi jesteśmy i my. Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Człowiek często wstydzi się Boga. W pracy, w szkole, między znajomymi. Tu czytamy, że Bóg nie wstydzi się takiego człowieka, którego serce tęskni za niebem. Niesamowite jest to stanie. Pomyślcie o tym. Bóg, który nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Bóg, który z pewną dumą utożsamia się z tymi, którzy żyją jak pielgrzymi i oczekują wieczności z Nim. Więc prawdziwa wiara to wiara czekająca na wieczność. Jeśli nigdy nie zaufałeś Bogu, tak jak Noe czy Abraham, dzisiaj możesz to zrobić. Bo jak czytamy tutaj, wiara to nie jest uczucie. Wiara to jest decyzja serca. Panie Boże, przyjmuję za prawdę to, co mówisz i idę za tym całym swoim życiem. Jasne, wiara to dar. Ale wiara to, w związku z tym darem, decyzja serca. Dalej czytamy, przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka, nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Więc kolejny wielki przykład wiary, przy której chciałbym się zatrzymać, to właśnie Mojżesz. Mojżesz, który miał wszystko, o czym mógł marzyć człowiek jego czasów. Był wychowany w pałacu Faraona. Znał potęgę i smak władzy. Znał smak luksusu, smak wpływu. Był kimś, kogo czekała wielka przyszłość. I z powodu wiary wszystko to odrzucił. Przez wiarę był gotowy poświęcić cały splendor Egiptu, którego doświadczał jako syn córki Faraona. Oddał wszystko, o czym mógł marzyć każdy mieszkaniec Egiptu ówczesnego świata, czyli pieniądze, władzę, kobiety, komfortowe życie, pałace, uczty, co tylko przychodziło mu do głowy i nie chciał w tym przebywać i nie chciał się tym karmić, bo przez wiarę wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywiać przemijającej rozkoszy grzechu. To jest wiara. To jest wiara. Prawdziwa wiara widzi wartość tam, gdzie świat widzi stratę. Widzi często większą wartość w trudnościach, ucisku i cierpieniu niż w splendorze tego świata. A z pewnością widzi niewyobrażalnie większą wartość w trudnym życiu dla Chrystusa niż w łatwym życiu w grzechu. Oto prawdziwa wiara. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. To ciekawy werset. Można by się zastanawiać, w jaki sposób Mojżesz wiedział o hańbie Chrystusowej. Bo tak to brzmi. Raczej myślę, że autor ma na myśli to, że Mojżesz był pewną zapowiedzią Chrystusa. Jego życie w pewien sposób zapowiadało życie Jezusa. Mojżesz wybawił lud z niewoli, tak Chrystus wybawił nas z niewoli. Tak jak Jezus odrzucił bogactwa i chwałę tego świata, by przyjąć hańbę krzyża, kiedy był kuszony przez szatana, tak Mojżesz uznał hańbę z ludem Bożym za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Ale jednak uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż te właśnie skarby. To zdanie mówi nam wszystko o naturze wiary. Wiary, która nie pyta, czy to mi się opłaca, ale wiara, która się pyta, czy to podoba się Bogu. Wiara, która nie szuka skarbów na ziemi, ale patrzy na zapłatę w niebie. Mojżesz nie uciekł z Egiptu z lęku. Mojżesz wyszedł z Egiptu z przekonaniem, że większą wartością jest Bóg niż wszystko, co ten świat może dać. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Dzieci, grupa starsza szkółki niedzielnej, co wam się przypomina? Jerycho, wczoraj omawialiśmy na szkółce. Było? Trochę chcę was obudzić, bo tutaj ciepło w tej sali się zrobiło. Z Rachab. No i słuchaj, Mateusz dalej, werset 31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab. Wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie kogo? Pamiętasz?
Pomogło tamtym i się nawróciła i temu wyjeździł.
Bingo. Przyjęła przyjaźń wywiadowców. I autor listu do Hebrajczyków ciągnie dalej i mówi, cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Oto herosi wiary. Ludzie, którzy doświadczali wielkich cudów i którzy doświadczali niesamowitych zwycięstw. Dużo się stało. A choć byli ludźmi wiary, to nie wiara ma moc sprawczą w każdym z tych przypadków, a Bóg, w którego wierzyli, który do tej wiary się przyznawał. I to myślę, że warto podkreślić, dlatego że ta prawda o zbawieniu z łaski przez wiarę, która na nowo zaczęła być głoszona w czasach reformacji, niestety w XX wieku została wykrzywiona. Wykrzywiona, gdzie zaczęto pokładać wiarę już nie w Bogu, ale zaczęto wierzyć w wiarę w wiarę. I czasami z ust niektórych chrześcijan usłyszeć można, mam nadzieję, że nie w naszym zborze, że nie wydarzyło się to lub tamto, że ktoś nie jest zdrowy albo nie polepsza się jego sytuacja życiowa, bo ma za mało wiary. Spotkaliście się być może z takimi zdaniami. Jestem przekonany, że to nieprawda. Bo to nie wiara jest czynnikiem sprawczym, a Bóg. Gdybyśmy analizowali każdą z tych przytoczonych historii powyżej, które przed chwilą przeczytaliśmy, widzielibyśmy tam ludzi z różnych klas społecznych, którzy po prostu ufali Bogu. Nie byli głośni. Wielu z nich nie było wojowniczy w swoim życiu, ale to mieli wielkiego Boga, któremu ufali i w Jego imieniu działali. Obrazuje to m.in. historia 3 młodzieńców wrzuconych do ognia, opisana w Księdze Daniela 3 rozdziale. Pamiętacie? Byli oni skazani i mieli zostać wrzuceni do pieca za to, że nie oddali pokłonu posągowi. Mieli ogromną wiarę w Boże działanie, a nie w swoją wiarę. Powiedzieli oni tak. Powiedzieli oni tak. Jeśli nasz Bóg zechce, to nas uratuje. Jak nie, to nas nie uratuje, ale wiedz królu, że mamy wielkiego Boga i twojemu posągowi czci nie oddamy. Więc to nie w ich wierze była nadzieja. To w ich Bogu była nadzieja. I Pan Bóg uzna to za stosowne. Podobnie w księdze Daniela. Również czytamy o samym Danielu, który został wrzucony do lwiej jamy. I lwy miały go pożreć, ale go nie pożarły. Ktoś powie, no taką miał wiarę, że ta wiara zamknęła paszczę lwom. W pewnym sensie to prawda, ale czytamy, co mówi Daniel. W Daniela 6,23 mówi, mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów. Także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono w nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Natomiast to Bóg zamknął tę paszczę. Przez naszą wiarę wierzę, że Pan Bóg też może dokonywać cudów i niezwykłych rzeczy. Robił tak kiedyś, wierzę, że robi to również i dziś. Wielu z nas tego doświadczyło nieraz. Natomiast za każdym razem, kiedy czytamy, że dzieje się to przez wiarę, to nie chodzi o to, że wiara jest czynnikiem sprawczym, ale to Bóg jest czynnikiem sprawczym, Bóg, w którego wierzymy. Dlatego, że jeszcze w tym samym wersecie 35, gdzie była mowa o zmartwychwstaniu umarłych, zatrzymaliśmy się w połowie tego wersetu, czytamy dalej. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznawali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Tu się zatrzymamy na chwilę, zaraz powiemy, dlaczego jeszcze tego nie otrzymali. Ale oto tutaj ludzie tak samo pełni wiary, ale doświadczający czegoś zupełnie innego. Dlatego, że nie zawsze, nawet powiedziałbym zazwyczaj, Bóg nie działa wielkich cudów i nadzwyczajnych rzeczy przez naszą wiarę. Gdyby czynił te wielkie cuda za każdym razem, to te cuda nie byłyby cudami, ale byłyby regułą. Przykładem może być Jeremiasz i Izajasz. Jeremiasz nazywany płaczącym prorokiem. Izajasz skończył swoje życie, jak mówi tradycja, przerżnięty piłą. I nie doświadczyli oni w swoim życiu żadnego cudu, jakich doświadczał Mojżesz, czy Eliasz, czy Elizeusz. Czy to dlatego, że byli mniej wierzący? Absolutnie nie. W wersecie 35 nawet nie ma kropki. Gdybyśmy to czytali w oryginale, tam nie ma kropki. I wcześniej było o zwycięzcach, teraz będzie o przegranych. To jest jedna lista. Lista ludzi, którzy zwyciężali i ludzi, o których świat powiedziałby, że przegrali. Ludzi wyszydzanych, torturowanych, więzionych, zabijanych w męczarniach, palonych. Ludzi, którzy nie mieli w co się ubrać. Biednych, poniewieranych, tułających się po świecie, bezdomnych. Występują oni w tym samym szeregu z tymi, którzy dokonywali rzeczy niezwykłych, a w zasadzie, którzy doświadczali rzeczy niezwykłych. Ci tutaj doświadczali bólu, cierpienia, okrutnych rzeczy nie dlatego, że brakowało im wiary, ale właśnie dlatego, że mieli tę samą wiarę i byli gotowi wszystko dla niej poświęcić. Przez ich wiarę, też jest powiedziane, świat nie był ich godny. To ci sami ludzie, z których Bóg jest dumny, że może być nazwany ich Bogiem. Ci sami ludzie, których świat nie był godny. Mają tego samego Boga, tą samą wiarę, a tak różne historie. Jedni uciekli od ostrza miecza, inni zginęli od miecza. Jedni zobaczyli cuda, inni zobaczyli śmierć, a wszyscy mieli tę samą wiarę i Bóg o wszystkich powiedział, świat nie był ich godny. Więc prawdziwa wiara to wiara, która ufa Bogu, kiedy On otwiera morze i ufa Bogu, kiedy morze się nie otwiera. Śpiewamy czasami taką pieśń, prawda? O tym, że choćby mury, choćby morze się nie rozstąpiło, choćby góry się nie rzuciły do morza, będę ufał Ci. Prawdziwa wiara to wiara, która ufa Bogu, gdy ratuje on z ognia i ufa Bogu, gdy pozwala w tym ogniu spłonąć. Dlatego, że ta wiara wie, że w każdym z tych przypadków Bóg jest dobry i ma swój plan. Werset 39 i 40. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Wydaje się, że tu jest ukazane to, że ludzie wydali chlubne świadectwo, byli gotowi przejść przez tak trudne rzeczy, zachowali swoją wiarę, jednak nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Czyli to znaczy, że ta obietnica się jeszcze nie wypełniła. Nie dlatego, że Bóg jest niesłowny, ale jeszcze się nie spełniła ta obietnica. Więc o co to jest za obietnica? No wieczność. Nasz wieczny dom, nowe niebo i nowa ziemia. Dlatego tego jeszcze nie otrzymali. Dlaczego? Werset 40 o tym mówi. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. Oni gdzieś czekają, oni już są z Chrystusem, jak mówi apostoł Paweł o tym, że po śmierci człowiek wierzący jest z Chrystusem. Oni czekają, aż historia tego świata się dokończy, abyśmy wspólnie, jako wszystkie Boże dzieci z całej historii świata, mogli wejść do wieczności. Abyśmy się cieszyli nowym niebem i nową ziemią, wiecznym zbawieniem dusz u boku Boga Ojca w towarzystwie Syna Bożego i z Duchem Świętym. Więc drodzy, czyż to nie wspaniałe? Czyż to nie wspaniałe? Trwajmy w wierze, zachowajmy ją do końca, to przez nią jesteśmy usprawiedliwieni. Szukajmy Boga, ufajmy Bogu, czekajmy na wieczność. Obyśmy nie widzieli wartości w grzechu, ale ufajmy Bogu niezależnie od okoliczności, bo wejdziemy do domu Pana wraz z Ablem, Noem, Abrahamem, Sarą, Izaakiem, Jakubem, Józefem, Mojżeszem, Jozłem, Rahab, Gedeonem, Barakiem, Samsonem, Jeftem, Samuelem, prorokami starotestamentowymi, apostołami nowotestamentowymi i wszystkimi świętymi. To jest niesamowite. Razem w jednym tłumie. Jesteśmy dziedzicami tej samej obietnicy, którą mieli wszyscy ci, których przed chwilą wymieniłem. Wspólnie zachowujemy wiarę dla spełnienia Bożej obietnicy. Bóg przygotował dla nas coś znacznie lepszego niż to, czego tutaj doświadczamy. Więc co w związku z tym wszystkim? Skoro przeczytaliśmy o tylu świadkach wiary, skoro słyszeliśmy o ich zmaganiach i zwycięstwach, to co teraz? Autor listu do Hebrajczyków nie pozwala nam tylko podziwiać ich z daleka, tej galerii bohaterów wiary, ale przychodzi również i do nas. I od 12 rozdziału czytamy: Przeto i my. Więc my także jesteśmy wezwani. Do czego? Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. W związku z tym wszystkim, co powiedzieliśmy o wierze, wiedząc, jaka ona powinna być i mając ten wielki obłok świadków, biegnijmy wytrwale w duchowym wyścigu, zrzucając z siebie wszystko, co nas obciąża. Grzech, który nas więzi i spowalnia. Nie da się biec, kiedy nogi są w sidłach. Dlatego wyznawajmy nasz grzech i biegnijmy z czystym sumieniem. I sedno tego całego przesłania zawarte w wersecie 2, jak mamy biec? Licząc na moc naszej wiary? Patrząc na to, co możemy uczynić? Biegnąc, myśląc o tym, czego możemy dokonać naszą wiarą? Biegnijmy myśląc, że świat należy do nas i zdobędziemy teraz ten świat? Biegnijmy planując, jakich niezwykłych rzeczy dokonamy? Nie. Biegnijmy patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Jezus jest naszym celem. Wiara, którą mamy, nie pochodzi z nas. To On ją w nas zrodził. To On jest jej sprawcą. Pielęgnujmy tą wiarę. Dbajmy o tę wiarę. I biegnijmy wpatrzeni w Chrystusa. On nie tylko nam ją dał, ale On jest jej dokończycielem. W związku z tym wierzę, że nawet kiedy jesteśmy słabi, On naszą wiarę podtrzymuje. Wiemy też, że Duch wspiera nas w naszych słabościach. Dlatego w naszych słabościach możemy polegać na Nim, na Jezusie, bo to On jest dokończycielem wiary. To jest Jego własność, ta wiara, którą On nam dał. I gdyby ktoś dzisiaj wyszedł z tej kaplicy po tym kazaniu i myślałby, o, ale było kazanie, ale teraz dużo dokonam, ale mam wiarę. Jeśli ktoś wyjdzie z tym przesłaniem, to chybiłem celu. Przesłanie mówiącym, że istotą wiary nie jest to, co ja mogę zrobić dla Boga, ale tak naprawdę jest to, co Bóg zrobił dla mnie w Chrystusie. To jest istota wiary. Dlatego biegnijmy, patrząc na Niego, sprawcę i dokończyciela wiary Jezusa Chrystusa, Pana naszego Syna Bożego. Nastawienie, jakiego potrzebujemy w związku z wiarą, to nie my, ja zrobię, ale On. On, Jezus, On jest wspaniały, On jest mocny, On jest cudowny, On działa, On daje wiarę, On wiarę umacnia. Dlatego utkwijmy wzrok w Chrystusie. Tak jak bohaterzy wiary zostawili po sobie świadectwo wiary, tak i my zostawmy po sobie ślad nie naszej wielkości, ale Bożej wierności. Drodzy, nie jesteśmy pierwszym pokoleniem chrześcijan, jak mówiłem na początku, i prawdopodobnie nie ostatnim, chociaż kto wie. Pamiętajmy o bohaterach wiary. Pamiętajmy o tych z Biblii, o tych z historii Kościoła. Nikt z nich nie był idealny, wręcz przeciwnie. Oprócz Jezusa popełniali oni mnóstwo błędów. Jednak zapisali się na stałe w kartach historii przez wiarę w Jezusa. Taką wiarą żyjmy i my. Jeśli brak tobie tej wiary, proś o nią Boga. On jest jej sprawcą i dokończycielem. Jeśli czujesz, że twoja wiara słabnie, proś Go, aby ją doskonalił. Jeśli użył twojej wiary do wspaniałych rzeczy, oddaj chwałę Jemu i dziękuj Jemu za to. Jeśli przechodzisz przez trudności, tym bardziej patrz na Chrystusa. On będzie doskonalił twoją wiarę. Bądź blisko Niego. Przekazujmy tę wiarę kolejnym pokoleniom, wierząc, że Bóg również dla tych, którzy idą za nami, również ich będzie używał i podtrzymywał wszystko słowem swojej mocy. Po to, abyśmy wszyscy razem, od Starego Testamentu, po ostatnią sekundę istnienia tego świata, wszyscy święci, uświęceni przez Niego, usprawiedliwieni z Jego łaski przez wiarę, abyśmy wspólnie mogli wejść do tego, co dla nas przygotował. Dlatego, drodzy, podsumowując, prawdziwa wiara to pewność tego, czego się nie widzi. Prawdziwa wiara to taką, przez którą człowiek podoba się Bogu. Prawdziwa wiara to wiara, przez którą człowiek zostaje usprawiedliwiony. Prawdziwa wiara to taka, która wchodzi do arki, zanim zacznie padać deszcz. Prawdziwa wiara to taka, która ufa Bogu, bo On wie więcej niż ja. Prawdziwa wiara to zaufanie Bogu, nawet gdy nie wiemy, dokąd idziemy. Prawdziwa wiara to życie w pielgrzymce i oczekiwanie wieczności. Prawdziwa wiara nie widzi żadnej wartości w przemijającej rozkoszy grzechu. Prawdziwa wiara ufa Bogu niezależnie od okoliczności. To wiara do zwyciężania i to wiara do wytrwania w cierpieniu. Prawdziwa wiara to wiara, którą daje, o którą troszczy się i którą doskonali Chrystus. I prawdziwa wiara to wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawcę, Króla Królów i Pana Panów. Wielu chrześcijan żyje i pracuje na tym świecie, jak gdyby wiara była dodatkiem, a ten świat jedyną rzeczą potrzebną do życia. Oto właśnie wszystkie rzeczy tego świata są dodatkiem, a wiara jedyną potrzebną rzeczą. Amen. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy: Święty, święty, święty.